gdybyśmy dzisiaj znaleźli się na przesyconym słońcem ateńskim rynku niemal 25 wieków wstecz, to gdzieś pomiędzy monumentalnymi świątyniami starożytnych bogów a tchnącymi klasycznym pięknem rzeźbami Fidiasza moglibyśmy spotkać wędrującego filozofa Arystotelesa. Arystotelesa nauczającego o szczęściu. Swoim słuchaczom wyjaśniał, że szczęście to stały stan zadowolenia z życia. I mówił, że szczęściem jest już samo dążenie do celu, a nie tylko osiągnięcie go. Porównywał Arystoteles szczęście do zdobywania góry. Cała radość, mówił, płynie nie tyle ze zdobycia szczytu, ile z samej wędrówki, z samego każdego kroku, który przybliża nas do celu. Badania psychologiczne dowodzą, że ludzie dojrzali osobowościowo upatrują szczęścia nie tyle w pomyślności czy w rzeczach zewnętrznych, ale w relacji z drugim, w intymnej więzi z osobą, którą pokochali. Bo prawdziwe szczęście przyjmuje twarz osoby. Staje się osiągalne poprzez nawiązanie głębokiej relacji z drugim. Szczęście ukonkretnia się w przyjaźni i w miłości. O tym, że szczęście to druga osoba, nie trzeba przekonywać zakochanych. Dopiero w relacji z drugim człowiekiem można w pełni rozwinąć swoje możliwości, a ta najgłębsza relacja zwie się miłością. Jako chrześcijanie wiemy, że ostatecznym źródłem miłości jest zawsze Bóg. A skoro tak, to On jest również źródłem szczęścia. Dlatego dla chrześcijanina szczęście przybiera twarz Chrystusa. Głęboka i pełna zażyłości relacja z Nim, intymna więź z Jezusem, prawdziwa przyjaźń z Nim staje się źródłem szczęścia. Wtedy można czuć się szczęśliwym pomimo nawet zewnętrznych trudności. Dlatego właśnie szczęśliwi w ujęciu Jezusa mogą być nawet prześladowani, cisi, ci, którzy się smucą, czy ubodzy. Bardzo gorąco, bardzo ciepło witam wszystkich Państwa w naszym czwartkowym wieczorze z Biblią w ręku. Ksiądz Mariusz Rozik. Dziś będziemy mówić o Jezusowej drodze do szczęścia. Greckie słowo makarioi, które niekiedy tłumaczymy jako szczęśliwi, zazwyczaj tłumaczone było jako błogosławieni. Będziemy więc mówić, proszę Państwa, o drodze do szczęścia zapisanej czy wyrysowanej przez Jezusa w 8 błogosławieństwach. Dziś zatrzymamy się nad 4 pierwszymi z nich błogosławieństwami, które zapisane są w 5 rozdziale, już na samym jego początku, 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, a więc na początku tak zwanego kazania na górze. Pierwsze mateuszowe błogosławieństwo brzmi tak: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Otóż proszę Państwa, w czasach Starego Testamentu Żydzi byli przekonani, że ten, kto będzie wypełniał Boże przykazania, będzie szedł drogą pomyślności. Kogoś takiego nie dotknął nieszczęścia, kogoś takiego nie powinna spotkać choroba, nędza, ubóstwo. Żydzi rozumieli Boże błogosławieństwo bardzo materialnie. Błogosławieni, ich zdaniem, to ci, którym się dobrze wiedzie, którym dopisuje dobre zdrowie. A tymczasem już w tym pierwszym błogosławieństwie Jezus wywraca taki sposób myślenia do góry nogami, stawia wszystko na głowie, uczy czegoś zupełnie innego. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Można być milionerem przy pełnym zdrowiu i wcale nie być błogosławionym. Można być ubogim czy schorowanym i czuć się szczęśliwym, mówi Jezus. Bo źródłem szczęścia jest nie bogactwo czy pomyślność, ale życie w pokoju z Bogiem i życie w głębokiej więzi z innymi ludźmi, z ludźmi, których kochamy i którzy nas obdarzają miłością. Tak się stało, proszę Państwa, że nie tak dawno spędziłem kilka tygodni na Syberii, w okolicach Irkucka, w okolicach jeziora Bajkał. Zawitałem tam także do Usola Syberyjskiego, gdzie polskie siostry zakonne, albertynki, prowadzą dom dla dzieci. bardzo mocno wryła mi się w pamięć taka scena, kiedy to uśmiechnięta wychowawczyni w welonie, w habicie, tak jak mama zapraszała dzieci do stołu. I pewien chłopczyk natychmiast, gdy usłyszał to zaproszenie, na czworaka wszedł pod stół i wyczekiwał. Wtedy siostra powiedziała: Misza, siadaj ze wszystkimi przy stole. I wyjaśniła, że ten mały chłopiec całymi dniami siedzi w domu tylko z psem. Matka jest alkoholiczką i kiedy wieczorem wraca do domu, karmi psa i karmi swoje dziecko pod stołem. Pomimo tak dramatycznych warunków, w jakim tam przychodzi pracować siostrą, i pomimo tak dramatycznych warunków, w jakim żyją niekiedy te rosyjskie dzieci, z ich twarzy potrafi bić szczęście, potrafi bić jakieś światło, bo tam przy siostrach czują się kochane, czują się akceptowane, czują się przyjęte, doświadczają w tym wielkim ubóstwie miłości, promieni szczęścia. I chyba to właśnie Jezus miał na myśli, gdy uczył błogosławieni ubodzy. Drugie mateuszowe błogosławieństwo zapisane na kartach jego Ewangelii brzmi tak: błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Gdybyśmy zestawili to błogosławieństwo z wersją świętego Łukasza, święty Łukasz nie mówi tyle o smutnych, co o płaczących. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Zestawienie dość paradoksalne. Szczęśliwi, którzy płaczą. Zdarza się, że łzy potrafią powiedzieć więcej niż słowa. Psychologowie z Uniwersytetu Południowej Florydy dowodzą, proszę Państwa, że około 70% z nas nie stara się ukryć łez i płacze. Płacze, gdy tylko ma na to ochotę. Oczywiście częściej płaczą kobiety. Tak mówią badania, że podczas gdy przeciętna kobieta płacze około 47 razy w roku, to mężczyzna tylko 7. Ale wiemy, proszę Państwa, że są różne łzy. Choć ich skład chemiczny jest prawie zawsze taki sam, są różne, bo są wylewane z różnych powodów. Są dla przykładu łzy straty. Są, powiedziałbym, łzy oczyszczenia. Mogą być także łzy szczęścia. Często wylewamy łzy na przykład po stracie kogoś lub czegoś. Po stracie czegoś, co dla nas cenne. Są to czasem łzy utraconej miłości, czasem łzy straconej przyjaźni, łzy po odejściu kogoś bliskiego. W Ewangeliach czytamy o tym, że sam Jezus nie ukrywał swoich uczuć i płakał nad grobem swojego przyjaciela Łazarza. Każdy z nas w różny sposób próbuje uporać się z taką stratą. Zdarza się, że patrząc wstecz w swoją przeszłość, odnajdujemy w niej takie chwile, które wycisnęły nam łzy z oczu. Żałujemy czasem podjętych decyzji, czasem żałujemy dokonanych wyborów, swoich błędów, swoich grzechów i wówczas też wylewamy łzy. Ale takie łzy mogą nas niekiedy oczyścić, mogą nas przemienić, mogą przynieść ulgę, doprowadzić właśnie do przemiany.
Biegnę, kiedy wstaje świt, biegnę brzegiem morza boso, biegnę w pulsie mojej krwi, biegnę z wiatrem mego losu, biegnę lekko i bez planu, biegnę długo, biegnę chciwie, biegnę w rytmie oceanu, biegnę wdzięczna i szczęśliwa, bo słyszę głos, głos wiatru, piasku i fal, co uspokaja mnie, że właśnie tak miało być i mam nie pytać już, bo tylko tak mogło być. La la je, la la ja, la je. La la je, la la je. Mam nie pytać. La la je, la la ja, la je. La la je, bo la, la, tylko tak mogło być.
Jest amor, cum tempo, il y a que y'aurai d'une passion. Quelle ternure n'a n'y a pit, n'y a fontata junto de beau. Quel mora beza d'une peau, quel cor de mar azul, quel luz qui t'a raya. Nunca pode viver sem il y a n'y a coração. Oi, que tu n'y a luz esperança, oi, paz n'y a alma. Oi, minha inspiração, voz doce que tá a cantar. Que morna na minha peitilha de paz. Oi, oi. Canta, canta. Canta, boba.
Dzisiaj Arystoteles, założyciel ateńskiej szkoły zwanej Likeion, na 4 wieki przed Chrystusem wprowadził do filozofii pojęcie katarsis, a więc oczyszczenia. Istotną częścią takiego oczyszczenia mogą być łzy. Przywołajmy może na pamięć taką scenę wymalowaną piórem ewangelistów, kiedy to Jezus przychodzi na ucztę do domu pewnego bogatego faryzeusza i następnie zupełnie niespodziewanie do grona biesiadników dołącza kobieta. Kobieta, która prowadziła w mieście grzeszne życie. Przychodzi po co? Po to, aby łzami obmyć Jezusowe stopy. Po to, aby otrzeć te stopy własnymi włosami. To właśnie są, proszę Państwa, łzy oczyszczenia. To są łzy żalu i łzy przemiany. Łzy nawrócenia. Zdarza się również jednak i tak, że łzy pojawiają się w naszych oczach, gdy jesteśmy szczęśliwi. Dla przykładu, gdy Maria Magdalena pojawiła się przy grobie Jezusa, płakała po Jego utracie, po utracie kogoś bliskiego, ważnego, kogoś, kogo kochała. I kiedy po pewnej chwili odkryła, że Jezus żyje, te łzy stały się najpierw łzami pewnie niedowierzania, ale później łzami ogromu szczęścia. Ten płacz utraty stał się płaczem miłości. Dlatego właśnie Jezus może postawić i taką zasadę w drugim błogosławieństwie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Trzecie błogosławieństwo brzmi: błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Co to znaczy być cichym? Czy chodzi o życie w ciszy, w wewnętrznym skupieniu? Czy chodzi o unikanie hałasu? Czy cichy znaczy milczący? A może raczej chodzi o to, aby nie robić hałasu wokół siebie, by na przykład nie dążyć do sławy za wszelką cenę, by nie wykrzykiwać głośno swoich racji? Co Jezus miał na myśli, gdy mówił o cichych? Może wskazywał na tak zwane szare eminencje, osoby, których nie widać, ale które pociągają za sznurki, cicho sterują wielkimi sprawami. Otóż proszę Państwa, żebyśmy mogli odgadnąć te myśli Jezusa, trzeba nam sięgnąć do greckiego słowa praus. Praus, cichy. To właśnie słowo, ten termin użyty jest przez ewangelistę. I ma on przynajmniej dwa odcienie znaczeniowe. Otóż greckie słowo praus oznacza milczący i łagodny. Spróbujmy pochylić się przez chwilę nad tymi znaczeniami. Najpierw milczący. Wielu świętych podkreśla, że aby usłyszeć w swoim sercu, w swoim wnętrzu głos Boga, na przykład na modlitwie, to potrzeba atmosfery ciszy, potrzeba atmosfery skupienia. W tym celu właśnie powstawały klasztory kontemplacyjne. W tym celu w pierwszych wiekach chrześcijaństwa niektórzy wierzący w Chrystusa oddalali się na pustynię, wybierali życie eremitów, życie z dala od innych, właśnie w ciszy, w skupieniu, aby tam w swoim sercu usłyszeć głos Boga. Aby usłyszeć głos Boga, niekiedy potrzeba ciszy. Przekonał się o tym działający w Izraelu na 9 wieków przed Chrystusem prorok Eliasz. Prorok, który bardzo stanowczo walczył o monoteizm, walczył z bałwochwalstwem. To on na górze Karmel pokonał proroków Baala, a później był za to prześladowany przez przewrotną królową Jezabel. I to właśnie Eliasz, uciekając przed Jezabel, postanowił schronić się w skalnej grocie i tam wołał do Boga. Bóg rzeczywiście objawił mu się. Objawił mu się jednak nie tak, jak spodziewał się prorok. Myślę, że wszyscy znamy tę przepięknie namalowaną scenę, namalowaną piórem biblijnego autora, scenę pełną dramaturgii. Autor pierwszej Księgi Królewskiej w 19 rozdziale mówi tak. Oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pan nie był w trzęsieniu ziemi. A po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. Oto Pan pokazał się Eliaszowi w szmerze łagodnego powiewu. Bo czasem, aby usłyszeć głos Boga, potrzeba atmosfery ciszy, skupienia. I może warto w tym właśnie kontekście pomyśleć o nas samych. Czy mam w swoim życiu taką strefę ciszy? Czy mam w swoim życiu czas, kiedy w domu milknie muzyka, kiedy biorę do ręki Biblię, właśnie choćby czwartkowego wieczoru? Czy mam taki czas, kiedy udaję się na przykład na samotny spacer, choćby 10-15 minut, aby pomyśleć o tym, co w życiu ważne? Czasem Bóg przemawia do nas w ciszy, w skupieniu. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Proszę Państwa, wspomnieliśmy także, że ten grecki termin praus ma drugie znaczenie. Oprócz cichy w znaczeniu milczący, oznacza także łagodny. Starożytni posługiwali się tym terminem praus na określenie na przykład łagodnej, kojącej duszę muzyki. Żeglarze mówili o łagodnym powiewie wiatru, znowu posługując się tym samym terminem praus. Gdy więc Jezus mówi o cichych, może mieć także na myśli ludzi o łagodnym osposobieniu. Bycie cichym i łagodnym wcale nie oznacza chowania głowy w piasek, tam gdzie na przykład trzeba zawalczyć o dobro, o prawdę. Przykładem jest sam Jezus. Przecież sam mówił o sobie, jestem cichy i pokornym sercem, ale kiedy trzeba było, potrafił chwycić za bicz i wyrzucać handlujących w świątyni. Potrafił być bardzo radykalny, potrafił dawać surowe wskazania i wysoko stawiać poprzeczkę moralną, bo cichość to łagodność, ale połączona ze zdecydowaniem.
Maybe it's magic. Maybe it's only a dream. And whenever you're near, anytime, you're all I feel. We're the center of time. Maybe I'll wake up. Maybe it's not what it seems, but whenever we kiss, everywhere, you're all I feel. We're the center of time. Wherever I am, wherever you go, there's no distance I fear, 'cause love's always here. Everywhere, you're all I feel. You will always be there. Maybe there's gray skies. Maybe we'll walk in the rain, but whenever we touch, anytime, you're all I feel. We're the center of time.
Może warto powiedzieć, proszę Państwa, w tym kontekście o czymś, co psychologowie nazywają mową ciała. Otóż badania o skuteczności komunikacji między ludźmi dowodzą, że przekaz słowny, a więc to, co mówimy, treść naszych słów, to, proszę Państwa, zaledwie 7% wpływa na wiarygodność i skuteczność komunikacji. 7% tylko, sama treść słów. Natomiast 38% decyduje, czy jesteśmy wiarygodni. W 38% decyduje ton naszego głosu, to w jaki sposób te treści wypowiadamy. Natomiast aż 55% istoty przekazu zależy od komunikacji pozawerbalnej. Czyli, proszę Państwa, jesteśmy skłonni wierzyć ludziom, którzy zachowują się w sposób łagodny, ale zdecydowany, stanowczy, mają ciepły ton głosu, nie używają krzyku, ale jednak bardzo jasno wyrażają swoją prawdę, bo mają jasno określone cele i do tych celów dążą z determinacją. W tym właśnie sensie są ludźmi cichymi, czyli łagodnymi. Łagodnymi, ale pełnymi stanowczości i zdecydowania. Takie właśnie odcienie znaczeniowe może mieć grecki termin praus, łagodny, cichy, użyty przez Jezusa w trzecim błogosławieństwie. I proszę Państwa, czwarte, ostatnie błogosławieństwo, nad którym zatrzymamy się dzisiejszego wieczora. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem będą nasyceni. Pragnienie sprawiedliwości. Pragnienie sprawiedliwości wynika po prostu z doświadczania niesprawiedliwości. A tej niestety wokół nas nie brakuje. Od czasów biblijnego Hioba człowiek wciąż właśnie w takich sytuacjach niesprawiedliwego cierpienia stawia sobie pytanie, gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg, gdy cierpią niewinni? Gdzie kryje swoją twarz, gdy dzieje się niesprawiedliwość? Jeśli Jezus mówi, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, to dlaczego Bóg zezwala, by działa się niesprawiedliwość? Jest rzeczą oczywistą, proszę Państwa, że na te pytania nie potrafimy dać jasnej, klarownej, pełnej odpowiedzi. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego cierpią niewinni, ale to jeszcze nie upoważnia nikogo do oskarżania Boga o zło. Biblia uczy nas, że cierpienie może pochodzić od człowieka lub od szatana. Czasem nie potrafimy wskazać jego źródła, ale cierpienie nigdy nie pochodzi od Boga. Niesprawiedliwość pojawiła się na tym świecie po grzechu pierwszych rodziców. Niesprawiedliwość, cierpienie jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Dlatego, że pierwszy człowiek podjął tę najgorszą, najbardziej fatalną decyzję w dziejach całej ludzkości. To tak jakby otworzył drzwi stworzonego przez Boga świata i zaprosił doń szatana. Jakby powiedział, szatanie, ten świat należy do ciebie. Tą swoją decyzją złamania pierwszego przymierza z Bogiem. I od tamtej chwili, jak powie święty Jan w pierwszym swoim liście, świat leży w mocy złego. A skoro świat leży w mocy złego, to każdy, kto rodzi się na tym świecie, doświadczy zła, doświadczy niesprawiedliwości. I to bez względu na to, czy tego chce, czy nie, czy żyje sprawiedliwie i święcie, czy jest grzesznikiem. W każdym razie niesprawiedliwością jest oskarżanie Boga o zło, które dzieje się w świecie. Jezus przyszedł właśnie po to, aby nas z tego zła wyzwolić. Kto do Niego należy, wie, że na świecie dozna ucisku. Że dozna niesprawiedliwości, bo świat leży w mocy złego, ale pomimo tego w swoim sercu będzie mógł czuć się szczęśliwym, czyli błogosławionym. Bo ktoś taki także wie, że nasza ojczyzna jest w niebie. Że tam właśnie, znowu posługując się terminologią świętego Jana, Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę. Bóg Jezusa jest Bogiem miłości. O takim Bogu Jezus nauczał. Bóg Jezusa jest Bogiem, który pragnie dobra człowieka. Jest Bogiem, który pragnie szczęścia nawet tego, który grzeszy. Bóg Jezusa z natury swojej jest niezdolny do zła. Paradoksalnie można powiedzieć, że jest jedna rzecz, której wszechmocny Bóg nie może uczynić. Właśnie nie może uczynić zła. To nie On zsyła nieszczęścia i kataklizmy i nie On jest odpowiedzialny za cierpienie człowieka. Owszem, sytuacje cierpienia może Bóg wykorzystać dla naszego dobra. W myśl zasady postawionej niegdyś przez świętego Pawła w liście do Rzymian. Święty Paweł tam pisał, że ludziom miłującym Boga wszystko służy ku dobremu. Wszystko, więc może nawet cierpienie, trudna sytuacja, nieszczęście, to może posłużyć ku naszemu dobru pod tym warunkiem, że kochamy Boga. Ludziom miłującym Boga wszystko służy ku dobremu. Ale to nie znaczy, że to nieszczęście czy cierpienie, które może posłużyć ku naszemu dobru, bezpośrednio od Boga pochodzi. Bóg jest zawsze po stronie tego, który cierpi. Bóg zawsze bierze w obronę tego, który doświadcza zła. Bóg zawsze chce chronić tego, kto doświadcza niesprawiedliwości. Bóg nie może istnieć inaczej, jak kochając. W Starym Testamencie zapisano zdanie Pan naszą sprawiedliwością. Właśnie dlatego przytaczamy je, proszę Państwa, w kontekście tego czwartego błogosławieństwa, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Pan naszą sprawiedliwością. Kto szuka sprawiedliwości, szuka Boga. A kto szuka Boga, potrafi być szczęśliwy nawet wtedy, gdy cierpi niesprawiedliwie. Właśnie na tym polega niezwykła wartość czwartego błogosławieństwa. Błogosławieni, czyli szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Rozpoczęliśmy nasz dzisiejszy wieczór z Biblią w ręku na ateńskim rynku, słuchając Arystotelesa, który mówił, że szczęście nie polega na samym osiągnięciu wierzchołka góry, ale szczęście rodzi się w nas z powodu radości już z samego wspinania się na szczyt. Dzisiejszego wieczora nie dotarliśmy, proszę Państwa, jeszcze na szczyt ośmiu błogosławieństw. Zatrzymaliśmy się na czterech z nich. Refleksje nad czterema kolejnymi snuć będziemy już za tydzień o tej samej porze. Bardzo serdecznie zapraszam. Ksiądz Mariusz Rosik.